Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Ostatni rok, ten ostatni miesiąc 2024 kończymy jakoś tak bardzo muzycznie. Ponownie mam ogromną przyjemność gościć Angelikę Kucińską, dziennikarkę muzyczną, podcasterkę i kuratorkę treści. Cześć Angeliko.
Cześć, dzień dobry.
No i co, jak dostałyśmy z wydawnictwa Filtry przesyłkę, która zawierała reportaż Alison McCabe, dlaczego warto rozmawiać o Sinéad O'Connor, to moje myśli powędrowały od razu do ciebie i stwierdziłam, że będziesz idealną osobą, żeby porozmawiać o tym reportażu, dlatego że on ujmuje fenomen Sinéad O'Connor zupełnie jakby innej perspektywy i opowiadając o niej z takiej szerszej perspektywy w ogóle showbizu i w ogóle branży muzycznej. No i myślę, że to jest taki kontekst, o którym ty będziesz dużo ciekawych rzeczy mogła powiedzieć, dlatego bardzo się cieszę, że po raz kolejny przyjęłaś zaproszenie do naszego podcastu.
Zawsze z radością.
Krótkie zarysowanie mamy za sobą, w takim sensie, że wiemy, o czym będziemy rozmawiać. Ja przeczytałam tę książkę, mam ją bardzo na świeżo, bo przeczytałam ją wczoraj po południu i bardzo długo się do niej zabierałam, bo jakiś mam taki kryzys czytelniczy, muszę przyznać otwarcie i po prostu się tak zabieram, ale jak wczoraj usiadłam do tej książki, to przepadłam i w 4 godziny ją przeczytałam, więc generalnie miałam takie, że nie mogłam się trochę oderwać, ale też dlatego, że ja pewnie trochę inaczej do niej podeszłam, bo dla mnie wiele rzeczy, które tutaj autorka przytacza, jeżeli w ogóle chodzi o historię muzyki i tego, jak te niektóre relacje się kształtowały i też jakieś takie ciekawostki związane z tym, kto jaki utwór napisał, kto dlaczego, jak był potraktowany, to dla mnie to była nowość. Ja w ogóle wcześniej nie znałam wielu tych anegdot. Łącznie z tym, że mimo tego, że bardzo lubię Prince'a, nie wiedziałam, że on napisał Nothing Compares to You, więc byłam w strasznym szoku i w ogóle nie kojarzyłam tego przecięcia Prince i Sinéad O'Connor, więc ja w ogóle tylko przecierałam oczy ze zdumienia wczoraj i w ogóle jakoś tak zupełnie inaczej mi się to wszystko ułożyło. I wydaje mi się, że to, co jest ciekawe w tej książce, zaraz sobie pewnie opowiemy o jakichś takich naszych refleksjach z tym związanych, no bo to jest taki chyba nietypowy reportaż, jeżeli chodzi w ogóle o ujęcie osoby, o której biografii się mówi w kontekście takiego szerszego właśnie spektrum związanego z tym kontekstem społecznym i kulturowym. I wydaje się, że ten przypadek Sinéad O'Connor jest w ogóle takim no trochę modelowym przykładem, żeby o tym opowiedzieć, też o mizoginii, dyskryminacji, bo ona tutaj o wiele wątków, że tak powiem, zahacza i to też myślę fajnie, żebyśmy o tym opowiedziały, ale no myślę, że tutaj bez opowiedzenia i zahaczenia o tą biografię Sinéad O'Connor nawet w takim bardzo skrótowym, pilotażowym skrócie, no trudno by było zacząć, bo wydaje mi się, że to jest jakby no taka esencja, żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego to jest takie ważne i czemu to takie jej doświadczenie osobiste jakby naznaczyło to, w jaki sposób ona gdzieś tam funkcjonowała i jakie decyzje podejmowała. Więc zanim może ta krótka notka biograficzna, to może powiedz, jak w ogóle ci się czytało tę książkę, co o niej sądzisz?
Wiesz co, ja by, tak, po pierwsze, takie kontekstowe pisanie o muzyce, które wynika z uznania takiego, że żadna piosenka i żadna płyta nie powstała i nie funkcjonuje w próżni, ponieważ wchodzi, podobnie jak żaden serial, żaden film, żadna książka, ponieważ wchodzi w jakiś dialog z tym, co się dzieje równolegle w obrębie sceny, w ramach której funkcjonuje, albo z tym, co się dzieje w społeczeństwie, albo z tym, co się dzieje w polityce. To jest podejście mi bardzo bliskie i ja pamiętam, wiesz, kiedy będąc nastoletnią osobą przeczytałam biografię zespołu The Cure, Letko Pana Boba, autorstwa Jerzego Żewuskiego i to jest właśnie taki, to był dla mnie wzorcowy przykład kontekstowego pisania o muzyce i wtedy sobie pomyślałam, nie mając jeszcze w ogóle nawet wiesz, w głowie takiej wizji, że to będzie, może miałam jakieś zalążki marzenia, że to będzie mój zawód, ale byłam jeszcze, no, chwilę przed rozpoczęciem pracy w dziennikarstwie, no i pomyślałam sobie, że to jest tak, jak ja bym chciała pisać o muzyce, jeśli kiedyś będę pisać o muzyce i na pewno to jest tak, jak ja bym chciała, jakie teksty o muzyce ja bym chciała czytać. Więc sama forma, żeby wziąć Sinéad O'Connor i opowiedzieć o niej trochę szerzej, nie tylko przez pryzmat jej dorobku muzycznego, wiesz, dyskografii, piosenek, które odnosiły sukcesy, płyt, które przechodziły kompletnie niezauważone, jej tekstów i eksperymentów, ale też jej życia prywatnego, jej obecności w mediach, stosunku mediów do Sinéad O'Connor, to jest oczywiście super, super ważne i super ciekawe. Natomiast dla mnie ta książka ma słuszne intencje, w sensie punkt wyjścia jest właściwy, natomiast realizacja nie do końca, ponieważ zbyt często moim zdaniem, i sobie potem opowiemy o tym trochę bardziej szczegółowo pewnie, zbyt często powtarza te wszystkie opresyjne narracje, które były stosowane pod, których używano pod adresem Sinéad O'Connor, to raz, a dwa, albo już nawet trzy, wiesz, żeby opowiedzieć o mizoginii branży muzycznej, to wystarczy wziąć biografię jakiejkolwiek kobiety działającej w tej branży. To nie musi być Sinéad O'Connor. Ale Sinéad O'Connor jest bardzo wyjątkową bohaterką i jest bohaterką, o której powinnyśmy rozmawiać i jest bohaterką, którą powinny zajmować się feministki, ponieważ nie jest idealną bohaterką. To nie jest kryształowa aktywistka, która wychodziła na scenę i robiła rzeczy, wiesz, realizowała swoją misję. To jest bardzo, bardzo trudna bohaterka, która po drodze zrobiła też ileś, czy powiedziała ileś, no takich, wiesz, ona sobie pozwalała na deklaracje, które dzisiaj, gdyby powiedziała je dzisiaj, one już wtedy wzbudzały kontrowersje i wzbudzały bardzo duży opór, bardzo słuszny opór, ale gdyby powiedziała je dzisiaj, no to zostałaby totalnie skancelowana w ogóle, wiesz, w 5 minut. I to też musimy uznać i nauczyć się opowiadać o takich bohaterkach, wiesz, trochę nie naciągać tej rzeczywistości, nie wykrzywiać tak tego, żeby nam pasowało do tezy, że to jest wielka artystka, przeciwko której sprzysiągł się cały świat, bo to jest tylko kawałek prawdy, że cały świat sprzysiągł się przeciwko Sinéad O'Connor.
No okej, okay. Tak ja trochę nie patrzyłam w ten sposób na ty, jak ty na to, jeżeli chodzi o to powielanie tych narracji, jeżeli chodzi o Sinéad O'Connor, takich, które gdzieś tam wprowadzały ją w ten jeden kontekst. Teraz jak sobie o tym myślę, to myślę, że jest coś na rzeczy. Ja gdzieś tam bardzo się skupiłam chyba na tym, że dla mnie bardzo duża część Sinéad O'Connor w ogóle była gdzieś tam, jej postać była dla mnie bardzo gdzieś tam z boku i ja w ogóle nie znałam jej twórczości i tylko docierały do mnie takie, wiesz, po prostu gdzieś tam strzępki tego, tych skandali i tego, że ona występuje w jakimś kontekście, że bardzo dużo się o niej mówi, ale nie mówi się za bardzo o jej muzyce. I przez to też nie miałam świadomości, ile ona tak naprawdę materiału nagrała i jak wczoraj zaczęłam sobie przesłuchiwać tak po prostu, wiesz, na wskroś trochę jej dyskografię, czyli po kilka kawałków z każdej płyty, no to byłam w ogóle mega zdziwiona, że Sinéad O'Connor no, jest artystką, której kawałki zaczęłam dodawać do swoich ulubionych w ogóle kawałków, że w ogóle zaczyna mi się jawić zupełnie nie jako artystka, która nadała Nothing Compares to You zupełnie inną wymowę i którą wszyscy znamy z tego kawałka, tylko w ogóle zupełnie jaka ta artystka, która była odważna, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z różnymi formami, poszukiwanie, jakaś taka bezkompromisowość, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ona podchodzi do tej sztuki i trochę ona gdzieś tam pod tym kątem dla mnie była taką, jest taką bohaterką, która no jakby była bardzo wytrwała i bardzo chciała pozostać przy swoim. I potem no te wszystkie rzeczy, które właśnie powiedziała gdzieś tam po drodze, no to też mi w tej książce były takie momenty, że autorka przyznawała, no, że wiadomo, że to są takie rzeczy, które budzą w nas teraz bardzo duży sprzeciw i możemy powiedzieć, że no, ona nie powinna była tak powiedzieć, ale no, ona nie miała tego kontekstu i kompetencji i tak dalej. I oczywiście to jest jakaś racja, no ale z drugim wydaje mi się, że no, jest w jej biografii tyle rzeczy, które gdzieś ona tam powiedziała, które możemy po prostu powiedzieć, no jest to problematyczne, jest to taka bohaterka, która właśnie, o której mówisz, która nie daje nam łatwych i prostych odpowiedzi, która nie wpisuje się nam w kanon po prostu idealnej feministki, bo też wydaje mi się, że takich nie ma, tylko że ona ma na swoim koncie takie czasami wypowiedzi czy zachowania, które no zmuszają nas do tego, żeby gdzieś zacząć szerzej dyskutować na temat tego właśnie, z jakimi pytaniami się mierzymy, kiedy mówimy, że ktoś jest naszą bohaterką, że kogoś nazywamy feministką i co za tym idzie, jakie implikacje i że to po prostu mogą być nieidealne bohaterki i że bierzemy to z całym inwentarzem albo jaki robimy przepis, na jakiej zasadzie i tak dalej, to są pewnie gdzieś tam pytania, na które nie mam gotowej teraz odpowiedzi, ale to są na pewno dyskusje, które są gdzieś tam przed nami, bo wydaje mi się, że to jest jakby wciąż problematyczne. Też w kontekście tego, o czym sobie gadałyśmy z Kasią jakiś czas temu i innej pozycji z wydawnictwa Filtr, czyli dylematy fanki, czyli jak podchodzić do naszych problematycznych bohaterów. I oczywiście tutaj gdzieś tam w większości to by, czyli biali mężczyźni, którzy tworzyli kanon i których dzieła gdzieś tam uznaje się za takie, bez których żyć nie można, ale myślę, że to też dotyczy tych kobiet, które zaczynają tworzyć kanon i tego, że one się stają tymi bohaterkami i trochę wydaje mi się, że wymagamy od nich więcej, dlatego że one właśnie muszą gdzieś tam spełniać te standardy związane z tym, że skoro bronią tego lepszego świata i chcą go przedstawić w innej perspektywie, no to mają taką podwójną pracę do wykonania i wydaje mi się, że to czasami już z samego startu może być trochę niesprawiedliwe, więc...
Ta projekcja na kobiety i te oczekiwania wobec kobiet, które realizują jakąś misję, to nie ma znaczenia, czy to jest, wiesz, misja równościowa realizowana w muzyce, czy w polityce, czy w aktywizmie klimatycznym, to wiesz, to wybrzmiewa do tej pory, bo my jakby widzisz, że oczekujemy, żeby to były absolutnie idealne osoby, a jeśli przydarzy im się jakaś gafa, nawet najmniejsza, no to jest absolutny koniec świata. Kobiety są oczywiście rozliczane dwa razy bardziej i oceniane dwa razy surowiej niż mężczyźni, którym jesteśmy skłonni bardzo, bardzo wiele wybaczyć. Jakby z dużo większą wyrozumiałością podchodzimy do tych męskich bohaterów i to zresztą też widać w takich rozmowach, no właśnie, o tych wszystkich skompromitowanych bohaterach popkultury, wiesz, którzy... co chwilę powracają w tym dylemacie, na który do tej pory nie znaleźliśmy odpowiedzi, czy rozdzielać artystę od jego dzieła, jeśli artysta jest złym człowiekiem, który bił i gwałcił i molestował dzieci, ale przy okazji zaśpiewał kilka super piosenek, to możemy słuchać tych kilku super piosenek bez wyrzutów sumienia, no nie? W przypadku kobiet my się nad tym w ogóle nie zastanawiamy. Kobieta sobie nie może sobie pozwolić na żadną jakąś taką, wiesz, ujmę na honorze. Oczywiście proszę mnie teraz nie łapać za słowa, nie nazywam czynów pedofilskich ujmą na honorze. To nie o tym.
Tak, to nie o tym. No dobrze, no to zanim, bo widzę, że już zmierzamy w krainę jakby większych kontekstów związanych z tą książką i tego, w jaki sposób ona jest napisana, ale zanim do tego przejdziemy, to ja w bardzo krótkim, telegraficznym skrócie pozwolę sobie kilka takich najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o biografię Sinet. Jeżeli tutaj coś będziesz chciała dodać, to możesz bez problemu się wtrącać. Więc no, jakby zaczynając, Sinéad O'Connor urodziła się w 1966 roku i wydaje mi się, że cały ten czas, o którym będziemy mówić o Sinéad O'Connor, jest też bardzo ważny, bo to będzie, jeżeli chodzi o jej karierę, to będziemy mówić głównie o latach 80., 90. i potem już mamy trochę inny okres związany z jakby po tym, jak ona funkcjonowała, po tym wielkim skandalu z 92 roku i ta twórczość. Potem już będziemy o niej mówić w zupełnie innym kontekście. Ale zanim przejdziemy do tej opowieści o muzyce i o tym jej płycie debiutanckiej, którą wydała mając 20 lat, czyli w 86 roku, no to tutaj myślę, że bardzo ważne jest i do czego powraca sama autorka pisząc o Sinéad O'Connor i do czego sama odwoływała się bardzo Sinéad w swojej twórczości, no to jest ten kontekst związany z rodziną i ta przemoc, której doznała. Sinéad miała trójkę rodzeństwa, siostrę i dwóch braci i wychowywała się w domu, którym to był to dom przemocowy, przemoc spod znaków tej fizycznej i emocjonalnej. Wychowywała, jej rodzice rozwiedli się chociaż w Irlandii, bo to jest też chyba ważne, że ten kontekst irlandzki tutaj jest nie bez znaczenia, że jednak ten katolicki ordnung związany z tym, że jakie wartości powinniśmy wszyscy wyznawać i kto naszym sumieniem rządzi, jest tutaj nie bez znaczenia, że ten katolicki kontekst tutaj wybrzmiewał przy każdej ważniejszej decyzji. Chociaż no, mimo tego, że ona pochodziła z takiej bardzo religijnej rodziny, zwłaszcza jeżeli chodzi o jej mamę i właśnie to zdjęcie papieża sławne, podarte w 92 roku, to pochodziło właśnie z sypialni jej mamy i to była jedyna rzecz, którą Sinéad wzięła po jej śmierci i czekała na jakiś taki symboliczny moment, kiedy będzie mogła zerwać trochę z tą przeszłością, rozprawić się z tym, że będzie mogła zaznaczyć tą swoją obecność, swoją autonomię. No można tutaj różne interpretacje tkać wokół tego gestu, także przez ten kontekst biograficzny. No i po tym rozwodzie dzieciaki trafiły pod opiekę matki. No i dla Sinéad to nie był dobry czas, no bo ta przemoc się bardzo nasilała, ten rygor związany z tym, żeby Sinéad gdzieś tam w te karby dziewczyńskości ci zaciągnąć był bardzo duży, a ona jednak przejawiała te takie skłonności buntownicze związane z tym, że no bardzo nie podobało jej się to, czego i w jaki sposób widzi ją jej mama, dlaczego próbuję jej odmówić, więc ona była taką buntowniczką, wpakowywała się w bardzo wiele kłopotów od kradzieży i różnych takich rzeczy, poczynając i kończąc na nich. No i jak wyczytałam dzisiaj, co w ogóle było super ciekawe, w końcu po uzyskaniu, po pewnym czasie jej ojciec nie tracił jednak tej nadziei na to, żeby zdobyć tą opiekę nad dzieciakami i jako druga osoba w Irlandii w tamtym czasie udało mu się uzyskać to prawo do opieki nad dzieciakami, więc to jest w ogóle bardzo ważny ten precedens związany z tym, że to jednak właśnie ojciec uzyskuje tą opiekę nad dziećmi. Właśnie miał tutaj miejsce także w przypadku Sinéad O'Connor. Ona w końcu przeniosła się do ojca, ale niedługo potem trafiła do poprawczaka, więc tam w tym zakładzie poprawczym, który oczywiście też miał ten katolicki sznyt, wydawałoby się, że to będzie jedno z takich najbardziej opresyjnych miejsc i z jednej strony tak było, ale z drugiej strony spotkała tam na swojej drodze bardzo ważną osobę i to była zakonnica o imieniu Małgorzata i ona spełniła jej marzenie, to znaczy kupiła jej wymarzoną czerwoną parkę z punkowego sklepu i gitarę. No i dzięki temu Sinéad mogła oddać się swojej pasji, eksplorować swój talent. Kiedy już była bardzo jakby świadoma tego i wiedziała, w jakim kierunku chce podążać, no to będąc już w szkole z internatem, później odpowiadała na takie ogłoszenia zamieszczane w gazetach dla zespoły, które szukają jakiejś wokalistki czy muzyczki, która dołączy w trasie i będzie gdzieś tam grała te drugie skrzypce. No i jakby to też jest ten ważny kontekst, że lata 60., 70., 80. to są i 90. wczesne, to są jeszcze w ogóle epoka sprzed internetu, social mediów, że jakby funkcjonujemy w zupełnie innym trybie i chociaż nam się wydaje, że internet jest z nami od zawsze, to warto sobie przypomnieć, że niekoniecznie. No i wydaje mi się, że to jest w ogóle też super ciekawa opowieść w kontekście tego, jak tutaj autorka wplata dwa rozdziały o tym, jak narodziło się MTV i jak ono zrewolucjonizowało mówienie o muzyce, myślenie o muzyce i jaki to miało wpływ w ogóle też na sytuację artystek. Więc to tak tytułem wstępu, jeżeli chodzi o samą biografię Sinéad. Nie wiem, czy tutaj byś jeszcze coś dodała, Angeliko?
Dodałabym parę zdań do wątku matki, która faktycznie była sadystką i ta przemoc fizyczna z jej strony miała też taki wymiar takiego terroru, terroru psychicznego skierowanego z premedytacją w młodą, dorastającą dziewczynę i w jej tożsamość, bo to ja mówię o tym, że matka zmuszała ją do tego, żeby Sinéad się rozbierała, biła ją trzepakiem do dywanu czy cokolwiek miała pod ręką po genitaliach i kazała powtarzać: jestem nikim albo jestem niczym. Więc ja mam też oczywiście, nie chciałabym tutaj bohaterki poddawać, psychoanalizie, bo nie mam do tego kompetencji, ale to całe jej potem działanie w muzyce, które bardzo często było takie, tam było mocno widać duże ego Sinéad O'Connor. Było właśnie z takiego głodu, moim zdaniem, odzyskania godności, odzyskania, której matka jej pozbawiała i odzyskania podmiotowej pozycji i stania się kimś przez dziewczynę, która za dzieciaka uwierzyła, że jest nikim. No i tak, i ona trafia do tego zakładu poprawczego prowadzonego przez siostry zakonne, dostaje gitarę, może rozwijać swoją pasję, ale chwilę później ląduje w liceum z internatem i tam pojawia się ten okropny dyrektor, który zabrania jej wykonywać muzykę i rozkazuje w zasadzie jej ojcu, żeby nie pozwalał, kiedy Sinéad wraca na weekendy do rodzinnego domu, żeby nie pozwalał jej z powrotem zabierać tej gitary do szkoły, do internatu, żeby ją odciąć od, tak naprawdę jedynej przestrzeni, w której ona może się wyrazić i jakoś sobie tam opracować tę całą burzę emocjonalną, która się w niej wydarza. I zresztą temu okropnemu dyrektorowi, który się porwał na wolność artystyczną, wolność ekspresji kreatywnej Sinéad O'Connor, jest poświęcona piosenka z jej debiutanckiego albumu Drink Before the War, piosenka, która zyskała też nowy kontekst kilka lat temu, nowy kontekst i nową sławę i nowe życie dzięki użyciu jej w serialu Euforia.
Tak. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że ta jej twórczość w w czasie jej kariery też trafiała do wielu gdzieś tam filmów, soundtracków, więc jakby była gdzieś tam obecna jako jaki taki element popkulturowego myślenia w ogóle o jej muzyce, więc to jest też bardzo ciekawe. Ja mam do ciebie takie pytanie związane z tym, czy według ciebie to pytanie tytułowe jest pytanie dobrze postawionym i co nam tak naprawdę pokazuje, bo w polskim tłumaczeniu mamy, dlaczego warto rozmawiać o Sinéad O'Connor, a oryginalny tytuł Why Sinéad O'Connor Matters. Wydaje mi się, że jakby jest taka subtelna różnica, ale jak ty się na to zapatrujesz jako dziennikarka muzyczna, jako też feministka?
Wiesz co, mnie się... Ja nie mam żadnego problemu z polskim tytułem. Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest bardzo dobrze postawione pytanie, pod warunkiem, że odpowiemy na nie, wiesz, a że odpowiemy na nie właściwie, odpowiemy na nie odpowiednio. I tutaj wracam do tego, od czego zaczęłyśmy, czyli że moim zdaniem warto rozmawiać o Sinéad O'Connor, ponieważ to jest nieidealna bohaterka, to jest bohaterka, której nie da się zaklasyfikować w jakikolwiek sposób. To jest bohaterka, która naprawdę nastręcza wielu trudności w ocenie, jako takiej, wiesz, postaci, jako postaci, która funkcjonowała w popkulturze, która zmieniała popkulturę. I to jest bohaterka, której historia ze względu na to, jak funkcjonują media zajmujące się muzyką dzisiaj, czy jak funkcjonuje rynek muzyczny, czy jak funkcjonuje kultura, no to jest taka historia, która jest ważna, która nie, wiesz, ona nie przestaje być aktualna. I może ja nawet rozszerzyłabym to pytanie do dlaczego wciąż warto rozmawiać o Sinéad O'Connor, albo dlaczego zawsze warto rozmawiać o Sinéad O'Connor. Dlaczego Sinéad O'Connor ma znaczenie, gdyby tak dosłownie przetłumaczyć ten oryginalny tytuł? No... Tak, też, wiesz, to trochę oznacza to samo. A najlepszej odpowiedzi na pytanie postawione w tytule książki Alison McCabe udzieliła jedna z moich ulubionych dziennikarek muzycznych, Ann Powers, w swoim świetnym tekście o Sinéad O'Connor z 2007 roku, który ukazał się na łamach Los Angeles Times. I to był tekst zatytułowany Nothing Compares, nic się nie równa. I to jest prawda, bo biorąc pod uwagę wszystkie sukcesy, umiejętności, talenty Sinéad O'Connor i biorąc pod uwagę wszystkie wpadki, wszystkie problematyczne wypowiedzi, wszystkie no, przedziwne już na poziomie samej koncepcji, przedziwne i asłuchalne płyty, to nam tworzy taką całość, taką postać, z którą naprawdę nikt nie może się równać. Nikt w historii muzyki rozrywkowej. Sinéad O'Connor była absolutnie osobną, wyjątkową postacią. I kiedy mówię osobną, wyjątkową postacią, to mam na myśli wszystko, co w niej fajne i niefajne, wszystko, co dobre, wszystko, co złe, wszystko, co ważne, wszystko, co niepotrzebne.
Okej. A co było dla ciebie takiego najcenniejszego, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób McKay przedstawiła Sinéad O'Connor w swojej książce? Jakie obserwacje czy konteksty były dla ciebie takie, że jak czytałaś, to mówiłaś sobie... Tak, w końcu ktoś to powiedział, w końcu to tak zostało opowiedziane, a które były takie, że nie do końca może gdzieś tam się zgadzałaś z tym, bo też gdzieś tam jest paralela, powiedziałaś o tym, że właściwie, jeżeli mówimy o mizoginii w przemyśle muzycznym, która spotyka kobiety, to właściwie każda biografia każdej artystki gdzieś tam będzie się w to wpisywała. I to trochę wybrzmiewa z tej książki, ale trochę wydaje mi się, że nie, bo tutaj ona z taką trochę, wydaje mi się, ostrożnością próbuje też pokazać te paralele między Britney a Sinéad O'Connor i to jest gdzieś tam, to w jaki sposób one zostały potraktowane przez media. Można gdzieś tam porównać, wiadomo, że to są trochę inne konteksty, ale wydaje mi się, że ona tutaj tak bardzo jakby z taką ostrożnością próbuje w ogóle pokazać, że nie not all women, ale wydaje mi się, że jednak all women.
Zdecydowanie all. To, co mi się podobało, to ilość miejsca, ilość przestrzeni, którą Alison McCabe poświęca mediom i retoryce mediów muzycznych, wiesz, tym wszystkim wywiadom, których już nawet nie o to chodzi, nie chodzi o wywiady, których Sinéad O'Connor udzielała, tylko o ton, w jaki wywiady przeprowadzano z kobietami, czy o ton, z jakim o kobietach zajmujących się muzyką pisano. I te, wiesz, wszystkie historie o dyrektorze bardzo wpływowego amerykańskiego magazynu Spin, który oczekiwał, że redaktorki, kobiety zatrudnione w redakcji będą siedzieć przy biurkach nago. No to są historie mrożące krew w żyłach, a one się wydarzyły i wydarzały się relatywnie niedawno. To, że dziennikarz przychodził na wywiad z Sinead O'Connor i cały wywiad, cały materiał potem był tak naprawdę zapisem jakiejś kompletnie niezdarnej próby poderwania artystki, która no, z jego tekstu wynika, że może jest zainteresowana, ale trochę nieśmiała, a ona podejrzewa, młoda dziewczyna, która się znalazła w pokoju hotelowym z dziennikarzem, który przyszedł porozmawiać z nią o jej twórczości i od tego, co o niej napisze, może zależeć jej być albo nie być na rynku muzycznym, bo media, wiesz, w Stanach czy w Wielkiej Brytanii miały tę siłę. Podejrzewam, że no tak się, że nie wie, jak ma się zachować. I stąd też wychodziły te wszystkie takie, myślę, że wiele tych takich bardzo nieudolnych zachowań czy tekstów Sinead O'Connor właśnie wynikała z tego, że ona jakoś próbowała odnaleźć się w no, takiej z gruntu niekomfortowej sytuacji i to nam bardzo dużo dopowiada do historii Sinead O'Connor. To jest bardzo ważny element tej całej układanki i super, że Alison McCabe to, wiesz, podejmuje ten temat. On dla mnie osobiście też jest bardzo ważny, bo jak ja zaczynałam pracę jako dziennikarka muzyczna, no to funkcjonował taki pogląd, że generalnie kobiety nie znają się na muzyce i nie potrafią pisać o muzyce. I kobiety, które zajmują się zawodowo opisem muzyki, skupiają się na tym, jak muzyk, którego płytę recenzują, wygląda. W sensie, czy jest przystojny, czy nie jest i jak się ubiera i tak dalej. Po czym czytasz sobie tę książkę, która podaje ileś tam przykładów artykułów o tylko jednej artystce, więc to jest naprawdę mikrowycinek, które są no właśnie utrzymane w takim tonie, które wiesz, przychodzi pan na rozmowę, a potem zaczyna swój artykuł, ten w domyśle niesamowicie kompetentny dziennikarz muzyczny, zaczyna swój artykuł od opisu tego, opisu seksownego kociaka, bo tak mu się jawi artystka, z którą przyszedł porozmawiać o jej płytach, czy o jej piosenkach, więc Alison McCabe nie pisze tego wprost, ona nawet, wiesz, tutaj nie pozwala sobie na taką refleksję, na taki wniosek. Nie wiem, czy ta refleksja w ogóle jakoś w niej pracuje i gra, i czy prywatnie do niej doszła, ale mnie to potwierdza moją opinię na temat dziennikarstwa muzycznego. Mianowicie w momencie, kiedy dziennikarstwem muzycznym zaczęły zajmować się kobiety, to ten zawód się wreszcie chociaż odrobinę sprofesjonalizował. Bo był jakimś naprawdę niedorzecznym żartem, kiedy uprawiali go wyłącznie mężczyźni.
Ja zakocham ten statement i uważam, że powinien być wydrukowany na koszulkach Angelika, więc jakby nie chcę cię zachęcać, ale jakby to mógłby być twój osobisty merch, uważam.
Dobrze, wyprodukuję. I to jest to, co mi się bardzo w książce Alison McCabe podoba. To jest naprawdę bardzo taka trzeźwa ocena kontekstu mediów. Natomiast to, co mi się nie podoba i trochę nie wiem w ogóle, jak do tego doszło, bo pisząc o mediach i o tym, jak media traktowały muzyczki, Alison McCabe zdaje się być bardzo świadoma takich różnych narzędzi i różnych opresji, czy różnych sposobów nastawiania muzyczek przeciwko sobie. Jest tak, że od kobiet zajmujących się muzyką oczekujemy więcej. Oczekujemy permanentnej reinwencji. One muszą się z płyty na płytę zmieniać, bo inaczej się powtarzają. Mało tego, te, które funkcjonują na scenie w tym samym czasie, mniej więcej przynajmniej, muszą się od siebie różnić. Każda powinna być wyjątkowa, no bo inaczej jakby po co nam trzy, wiesz, wokalistki popowe, czy trzy muzyczki rockowe, folkowe, które uprawiają ten sam rodzaj piosenki, piszą teksty o tym samym, nie wiem, melodie są podobne, aranżacje są podobne. To jest w ogóle niedopuszczalne, przy czym może na scenie rockowej istnieć w tym samym czasie 15 zespołów grających dokładnie ten sam rodzaj muzyki i nikt nie ma z tym problemu. I Alison McCabe zdaje się być tego świadoma, a z drugiej strony brnie w taką, no właśnie w te porównania, że Sinead jest fajniejsza niż Madonna, bo Madonna robi pop, że jest mądrzejsza niż Cyndi Lauper, bo u niej są odniesienia, nie wiem, do mitologii, w tekstach, a Cyndi Lauper to jest w ogóle komiksowa wersja feminizmu, czy tam nawet, czy wręcz komiksowa wersja girl power, ona to w ten sposób ujmuje. Jest bardzo, już to jak jest przeciwna Madonnie, i, a w, jeżeli piszemy o muzyce kontekstowo, no to tak jak powiedziałam wcześniej, nie możemy sobie rzeczywistości ustawiać pod siebie, tylko uznać kilka faktów. A ktoś, kto przeczyta tę książkę, nie znając historii Sinead O'Connor, nie znając historii Madonny, może wynieść taki wniosek z lektury, że Sinead O'Connor była w tamtym czasie, wiesz, w końcu lat 80., na początku lat 90., jedyną sprawiedliwą w muzyce. Była jedyną muzyczką aktywistką, jedyną, której muzyka niosła jakiś przekaz polityczny czy społeczny i jedyną, która miała odwagę publicznie podejmować ważne tematy, na przykład angażować się w edukację dotyczącą wirusa HIV i AIDS. Co nie jest prawdą, bo jak wiemy, Madonna była jedną z pierwszych, jeśli była jedną z pierwszych i na pewno najbardziej zasięgową gwiazdą pop, która stanęła po stronie osób zarażonych wirusem HIV, która bardzo aktywnie walczyła ze stygmatyzacją osób chorych na AIDS, która domagała się rzetelnej edukacji seksualnej, która do swoich płyt dodawała takie, wiesz, ulotki edukacyjne dotyczące tego, jak można się, czym jest AIDS, jak można zarazić się wirusem HIV, żeby przekonywać społeczeństwo, czy uwrażliwiać społeczeństwo na a problem tej choroby, ale nie, jakby wiesz, zatrzymać nagonkę na osoby chorujące. Alison McCabe z jakiegoś powodu w ogóle nie chce uznać zasług Madonny, jakichkolwiek. Madonna i Sinead O'Connor faktycznie nie były przyjaciółkami i Madonna też powiedziała, zachowała się kilka razy krytycznie, wiesz, ten jej występ w Saturday Night Live, który był taką, no odnosił się do tego, co wcześniej zrobiła Sinead O'Connor bardzo krytycznie. Madonna mówiła w wywiadach, że Sinead z tym niszczeniem zdjęcia Jana Pawła II posunęła się za daleko, wiesz, ona Madonna, która też była na swojej wojnie z Kościołem katolickim.
Tak, dokładnie.
I to, czego mi brakuje, wiesz, mamy 2024 rok i takie uproszczone wnioski, na jakie pozwala sobie Alison McCabe, może były zasadne 10 lat temu, 15 lat temu, ale ja dzisiaj zadałabym sobie pytanie, dlaczego te kobiety, którym, wiesz, na papierze było bardzo po drodze, one wychodziły z tego samego miejsca, one walczyły o to samo, walczyły o autonomię kobiety, walczyły o wolność, walczyły o równość, walczyły z instytucjami, które były wobec kobiet opresyjne. Dlaczego one nie mogły się dogadać? O co chodziło? Być może chodziło o kulturę, która no właśnie widzi wielkie zagrożenie w solidarności kobiet, więc nie dopuści do tego, żeby ta solidarność się wydarzyła. Wiesz, mnie takich wniosków brakuje, takich przemyśleń brakuje mi w tej książce.
Trochę takiej refleksji bardzo nakierowanej na taką krytykę feministyczną wydaje mi się, bo rzeczywiście jak teraz zaczynasz o tym mówić w szerszym kontekście, to wydaje mi się, że jednak rzeczywiście ten kontekst związany z tym, dlaczego nie było tego sojuszu albo dlaczego on nie był możliwy i jakieś takie, i tego, tej socjalizacji związanej na przykład i wychowaniem na tym, że kobiety powinny konkurować albo też o takim po prostu trochę zinternacjonalizowanym patriarchacie, który kobiety też mają w sobie, więc wydaje mi się, że to są ciekawe konteksty. Oczywiście ja rozumiem twój zarzut związany z tym, że można mieć taki obraz Sinead O'Connor z tego reportażu, taki, że ona była tą jedyną sprawiedliwą i wydaje mi się, że to jest taka pułapka, którą wpada autorka, dlatego że ona tak bardzo chce gdzieś tam udowodnić i oddać tą sprawiedliwość Sinead, żeby ona po prostu nie była tylko w tej opowieści, którą pozostawiła po sobie w tym takim przekazie medialnym, że gdzieś tam jak pomyślisz sobie o Sinead O'Connor, no to jest ta wariatka. Że jednak bardzo często mówiło się o niej w tym kontekście tego skandalu z 92 roku i potem też bardzo wiele osób nie wiedziało, że ona nagrała jeszcze ileś materiału, że była jeszcze aktywna, jeżeli chodzi o w ogóle kwestie związane z ruchem praw obywatelskich i tak dalej. Więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam potem uciekają, bo no zaczynasz mówić o tej dziwnej kobiecie, która jest łysa i to są też takie bardzo ciekawe opisy też, o których ona mówi, jeżeli chodzi o o Sheenet, że możemy się oczywiście przyczepić do tego, że ona jest bardzo ładna, ale gdzieś tam bardzo próbuje wyjść z tych standardów związanych z tym, że kobietę się ocenia poprzez ten sex appeal i tak jak Madonna, ona może wykorzystywać na swoich zasadach tę opowieść o swojej seksualności, ale Sheenet idzie inną drogą, więc goli też te włosy i kiedy ona już gdzieś tam trochę zaczyna nam się wymykać i nie jest już tą grzeczną dziewczynką, której trochę narzucimy to, o czym ona ma opowiadać albo opowiemy jej historię za nią, to ona zaczyna być tą łysą pałą. Czyli jakby wiesz, ta historia o tym wyglądzie i tak jakby no, sprowadza się do tego, że niby nie masz się do czego przyczepić, bo ona jakby odarła się z całej seksualności, ale i tak uderzysz w ten wygląd. No i też dla mnie to, że gdzieś ta krytyka związana była z tym, o czym bardzo często się mówi w kontekście kobiet, czyli że ona była zbyt intensywna i zbyt emocjonalna, czyli ta cała narracja związana z tym, jakby co dźwiga za sobą cała historia feminizmu, czyli historia gdzieś tam tych histeryczek, tych, które po prostu za bardzo czuły, za bardzo po prostu odczuwały całą rzeczywistość i to, że w ogóle zabierały głos już było jakby takim przejawem tego, że one chciały za bardzo, były za bardzo i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście ukontekstowienie tego i też powiązanie tego w kontekście też tego, jak inne artystki gdzieś tam funkcjonowały i że Sheenet nie była tą jedyną sprawiedliwą. Rzeczywiście wydaje mi się, że tego brakuje, ale tak jak mi się wydaje, że jednak tutaj ta próba oddania tego temu takiemu bardzo przeciętnemu odbiorcy, może nie takiemu wytrawnemu jak ty, który zna trochę więcej tej historii muzyki, jest ta sprawiedliwość, żeby nie kojarzyć Sheenet tego, że pozdarła zdjęcie papieża i nagrała Nothing Compares to You. Więc wydaje mi się, że jakby to może z tego wynikać.
To a propos tej histerii, od razu mi się przypomina takie duże, masowe niezrozumienie tego, co wydarza się na okładce debiutanckiego albumu Sheenet O'Connor, płyta The Lion and the Cobra, gdzie wszyscy myśleli, że Sheenet O'Connor na tej płycie krzyczy, a ona na tym zdjęciu śpiewa. Ona po prostu tak wygląda, kiedy śpiewa. I wiesz co, Sheenet O'Connor czuła rzeczy bardziej, czuła rzeczy silniej i też sprzeciwiając się temu, wiesz, takiemu robieniu z kobiet histeryczek po to, żeby bagatelizować albo demonizować nasze reakcje emocjonalne, nie może towarzyszyć wykasowanie histerii jako, no właśnie, jednej z dostępnych reakcji. Histeria dalej w przyrodzie występuje, bywa bardzo adekwatną reakcją na pewne sytuacje i jest udziałem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I Sheenet O'Connor, ona się, no jak powiedziałaś, wymykała na tak wielu poziomach, bo ona się też wymykała, jej muzyka się wymykała. Nie dało się jej, wiesz, zaklasyfikować. Ona miała bardzo dużo takiej popowej wrażliwości w sobie. Pisała przepiękne melodie, bardzo chwytliwe refreny, ale do tego popu, który powinien być taki spolegliwy i przyjazny i miły, wprowadzała bardzo dużo takiej punkowej furii i gniewu i niezgody. Pisała piosenki wynikające z jej bardzo osobistego doświadczenia, z jej przeżyć, z jej takiego czucia świata, a więc jakoś tam intymne i przez tę intymność być może folkowe, ale z drugiej strony wszystko u niej było takie dramatyczne i wielkie i miało pompę stadionowego rocka. No i w zasadzie to nie wiedziałaś, czy Sheenet O'Connor jest artystką popową, czy Sheenet O'Connor jest wokalistką rockową, czy ona robi folkowe protest songi, czy co ona robi. A już po tym, kiedy wiesz, stwierdziła, że będzie nagrywać tylko muzykę spirytualistyczną i inspirującą duchowe wzrosty i nagrywała najpierw jakieś natchnione reggae, potem gospel, potem wydała płytę z muzyką tradycyjną, której teksty były już nawet nie luźno inspirowane, ale żywcem wyciągnięte ze Starego Testamentu, no to no, co masz z nią zrobić? To jest kobieta, która w 1992 roku w bardzo popularnym amerykańskim show, które kształtowało i do tej pory pewnie kształtuje, chociaż już w mniejszym stopniu, postawy polityczne, czyli Saturday Night Live, niszczy zdjęcie papieża, żeby nagłośnić sprawę przestępstw seksualnych, przestępstw pedofilskich w kościele katolickim, a kilka lat później wyświęca się na kapłankę tej samej instytucji. Jakby nie wiesz, co masz zrobić z tą kobietą, nie masz kompletnie pojęcia, jak masz ją traktować. Wiesz, wychodzi na scenę, odbiera nagrodę, wykorzystuje ten moment, żeby opowiedzieć o stygmatyzacji osób chorujących na AIDS, a z drugiej strony, wiesz, rzuca takimi babolami jak jestem czarna. Biała kobieta z Irlandii mówi jestem czarna tylko dlatego, że lubi muzykę raperów. Albo, wiesz, no jestem lesbijką. No jakby ona zrobiła po drodze dużo, dużo takich rzeczy, które no były i są problematyczne i my musimy je odnotować. I ja rozumiem, że Alison McCabe bardzo by chciała, żebyśmy nie zapomnieli o zasługach Sinead O'Connor, żebyśmy nie zapomnieli, jak była ważna, jak przełomowa była jej muzyka i jak uzasadnione były też te jej takie, wiesz, polityczne manifesty, nawet jeśli przyćmiewały jej muzyczny, jej artystyczny dorobek. Ale pisanie tak hagiograficznych biografii, tak skomplikowanych bohaterek szkodzi tym bohaterkom. Plus ja mam jeszcze jedno takie przemyślenie, że wiesz, te wszystkie opowieści, czy większość opowieści o Sinead O'Connor skupia się na tym, że Sinead O'Connor była ofiarą przemocy, której doświadczyła w dzieciństwie. Potem ofiarą, no to co robiły z nią media też było jakimś rodzajem przemocy. Te reakcje na występ w SNL-u, wiesz, to, że tam jakiś czas później, niedługo później do SNL-a przychodzi Joe Pesci i opowiada jakieś po prostu czerstwe żarty o tym, czego on by nie zrobił Sinead O'Connor za to, że podarła to zdjęcie papieża i na to było przyzwolenie i wszyscy się śmieją. Więc tylko, że to wszystko pokazuje Sinead O'Connor wyłącznie jako ofiarę. Ofiara, bycie ofiarą staje się jej całą tożsamością. A Sinead O'Connor nie jest ofiarą. Sinead O'Connor była kobietą, która przetrwała przemoc, która do samego końca nagrywała taką muzykę, jaką miała ochotę nagrywać, nawet jeżeli to było nietrafione. I była kobietą, która do samego końca nie wytraciła, wiesz, tej woli walki i tej takiej absolutnej wierności sobie. Co zresztą też, wiesz, ja myślę, że ona bardzo chciała odnieść sukces. Bardzo chciała mieć takie zasięgi jak Madonna. Bardzo chciała mieć taki posłuch jak U2. Bo to było nie po to, żeby być, wiesz, bardzo sławną osobą, którą celebrytką, którą ludzie zaczepiają na ulicy, ale dlatego, że tego kalibru sława była dowodem, no właśnie, że jej się udało, że jest kimś, że przetrwała, że to było takim, tak, uznaniem dla jej talentu, ale z drugiej strony ona widziała, jakiego kompromisu wymaga taki sukces, jaki odniosła Madonna. I ona nie była gotowa na taki kompromis. Ona chciała odnieść ten sukces, ale absolutnie pozostając sobą i chciała go odnieść na własnych zasadach i to też myślę sprawiało, że no za każdym razem, kiedy ktoś ją próbował jakoś, wiesz, gdzieś tam przesunąć, przebrać, ustawić pod siebie czy pod jakieś oczekiwanie, pod jakiś pomysł na to, jak się prowadzą popowe wokalistki, no to ona zaczynała wierzgać i czasem wierzgała po prostu tak bardzo, tak intensywnie i tak po omacku, że rykoszetem po prostu przywalała też sobie. No i to jest dramat historii Sinead O'Connor. Też już po śmierci Sinead O'Connor, Rob Harvilla, jeden z moich ulubionych podcasterów muzycznych, powiedział takie zdanie, które jakoś no, długo we mnie pracowało i pewnie zostanie ze mną na zawsze. To jest pierwsza rzecz, o której myślę, kiedy wiesz, słyszę Sinead O'Connor i od razu wracam do tej refleksji, bo ona jest bardzo słuszna. On powiedział, że osoby tak bardzo buntownicze, tak bardzo niezależne i tak bardzo nieskłonne do kompromisu i do zaprzedania siebie i swoich wartości są skazane na samotność. I na jakiś rodzaj, wiesz, na jakieś niezrozumienie. I Sinead pod wieloma względami była sama. Nie miała po swojej stronie, były takie momenty, kiedy nie miała po swojej stronie absolutnie nikogo. Nie stawały po jej stronie inne wokalistki, o tym już powiedziałyśmy dlaczego. Nie stawały po jej stronie media. Ale no, nie wiem, kurczę, może wiesz, była z jednej strony dojmująco samotna, a z drugiej tak wolna, jak żaden artysta i żadna artystka wcześniej.
No chyba to jest to właśnie ta cena tej wolności, nie? Właśnie, że ona jest, smakuje samotnością mimo wszystko, nie? Bo jednak te gesty, na które ona się zdobywała już nawet, no będąc niespełna 20-letnią osobą, czyli na przykład odmawiając udziału w Grammy, w geście Solidarności czy przyjęcia nagrody, no to są takie rzeczy, że no wchodzisz do tego show biznesu, zależy ci na tym, żeby odnieść sukces, żeby... że jednak udaje ci to już się i ta debiutancka płyta zostaje przyjęta dużo lepiej niż wszyscy się spodziewali, że nagle jest ten sukces i ona już wtedy zaczyna walić na grubo, że ona po prostu nie czeka na ten taki moment, kiedy ona osiągnie ten status i będzie mogła sobie pozwolić na więcej. Ona nie ma strategii, ona po prostu jedzie z tym na pełnej i po prostu nie może być sobą, nie może przestać być sobą i to jest właśnie w niej i jest dla niej, no to jest niesamowite w niej, ale to jest też jej takie przekleństwo, że ona po prostu no czasami mogłaby się ugryźć w ten język, ale się nie gryzła dziewczyna. No i tutaj wiadomo, że można jeszcze więcej kontekstów związanych z tym, kiedy ona funkcjonowała bardzo na tych mediach społecznościowych i te zapisy różnych takich, wiesz, już rantów związanych gdzieś tam pewnie z zaostrzeniem choroby psychicznej i no to są też takie trudne rzeczy do gdzieś tam oceny, weryfikacji, no bo to jest jakby, gdzie jest ta granica pomiędzy tą jej swobodą, a gdzie mówi ta choroba i w ogóle jakby jak jeszcze w tej przestrzeni zaopiekować. To są takie no tematy i gdzie nie ma takiej prostej wskazówki, co z tym wszystkim zrobić, bo ona też jednak no miała tą swoją artystyczną kreację i miała dużo tych wcieleń i bardzo dużo, jeżeli ona chciała w jakimś kierunku pójść i poszukać, to ona szła. Darła zdjęcie papieża, potem stawała się kapłanką, a na końcu przeszła na islam, więc jakby no Sinéad O'Connor w całej krasie i jakby myślisz sobie, znając już jej biografię, no okej, no taka była Sinéad właśnie i to wszystko jakby trzyma się tego, że to taka ona właśnie była.
No tak, wszystko co, wiesz, najbardziej takie, może nawet nie tak, wszystko co najbardziej kłopotliwe w tej biografii jest też jednocześnie najbardziej fascynujące, że tak, nie, wiesz, no. Nie jesteś w stanie, że ona jest naprawdę jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej, nieprzeniknioną gwiazdą w historii muzyki. I też bardzo dobrze, że wspomniałaś o jej diagnozie, bo to jest taka informacja, która się w pewnym momencie pojawia w życiorysie Sinéad O'Connor. Pojawia się diagnoza choroby afektywnej dwubiegunowej, prawda?
Czy, tak.
Nie chciałabym tutaj pomylić choroby. No i musimy to też wziąć pod uwagę, wiesz, oceniając... Musimy to wziąć pod uwagę, żeby nie oceniać. Chociażby obecności Sinéad O'Connor w mediach społecznościowych, już tej, wiesz, tej późniejszej.
Dobrze, a z perspektywy czasu, jak miałaś taką możliwość powrócenia do tych kart historii show biznesu, gdzie kobiety, że ta mizoginia była obecna jakby w każdej biografii artystek tego czasu. Jak myślisz, czy z twojego takiego dziennikarskiego patrzenia na to, czy to się bardzo zmieniło, jeżeli chodzi o karierę artystek teraz? Czy jest trochę lepiej, czy nadal to są jakby w nowych szatach, ale jakby stare problemy?
Jest trochę lepiej, dlatego że coraz więcej osób ma świadomość, no również takich, wiesz, form mizoginii, takich na poziomie samego języka, którego używamy do opowiadania o muzyce, ale wciąż są obecne na przykład takie, takie wciąż wiele osób, dziennikarzy i dziennikarek wikła się w ogóle w ten bzdurny konflikt, w ten bzdurny spór o wyższość muzyki niepopowej nad muzyką popową. Czyli wszystko, co nie jest popem, muzyka rockowa, folkowa, punkowa, hip-hopowa, jest z definicji bardziej wartościowe i szlachetne niż muzyka popowa. W ogóle w tym sporze rockistów z poptymistami nigdy nie chodziło o gatunki muzyczne. Wystarczy sobie spojrzeć, jak wygląda obecność, wiesz, jak wygląda reprezentacja kobiet na każdej z tych scen. Widzimy, że muzyka rockowa, punkowa, hip-hopowa, nawet folkowa, to są takie sceny, do których kobiety historycznie miały dużo mniejszy dostęp i dużo rzadziej odnosiły na nich sukcesy i musiały się tam dużo bardziej rozpychać łokciami, żeby w ogóle jakoś zafunkcjonować. Z kolei scena popowa jest taką sceną, na której kobiety błyszczą. Oczywiście wolno im tyle, na ile pozwala pan, który tę muzykę wydaje, pan, który tę muzykę promuje i pan, który tę muzykę produkuje. Ale też, wiesz, te granice oczywiście niezależności się przesuwają i dzisiaj dziewczyny dziewczyny zajmujące się popem trochę inaczej już prezentują się na scenie, inaczej o sobie mówią i tak dalej, i tak dalej. Ale jak sobie spojrzymy na właśnie na te reprezentacje na tych scenach, to od razu widać, że w ogóle nie chodzi tutaj o żaden, wiesz, o żadną wyższość jednego gatunku nad drugim gatunkiem, tylko że ten spór ma jest fundamentalnie mizoginiczny. Po prostu chodzi o wyższość gatunków uprawianych przez mężczyzn nad gatunkiem, który jest domeną kobiet zajmujących się muzyką, a to jest taka narracja, która, wiesz, której używają i dziennikarze, i dziennikarki muzyczne, co w moim odczuciu świadczy o takim zjawisku, które wiemy, że jest faktem i ono jest dużym wyzwaniem dla feminizmu. Mówię o zinternalizowanej mizoginii u kobiet. Sytuacja się zmienia się moim zdaniem za wolno, ale zmienia się przede wszystkim dzięki artystkom, które, i to właśnie dzięki takim bardzo, wiesz, popowym, zasięgowym artystkom, takim jak, nie wiem, Billie Eilish, która wychodzi na scenę i mówi, że ona chce na tej scenie, robi muzykę pop, robi totalnie, wiesz, zasięgowe, hitowe piosenki, ale nie chce wyglądać na scenie tak, jak zmuszano wokalistki popowe jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, żeby wyglądały, no nie? Zmienia się, bo nie wiem, bo pojawia się taka Chapel Roan, która mówi, że ej, to, że jakby musimy sobie przedefiniować sławę i ja nie jestem ruchomością, która należy do moich fanów, tylko dlatego, że wiesz, ktoś słucha mojej muzyki i kupuje moje płyty. To nie znaczy, że możesz mnie zaczepiać na ulicy i wiesz, dotykać bez pytania. No i to są takie głosy, które wiesz, każdy z osobna bardzo dużo waży, ale wspólnie one, mam nadzieję, będą powodować jeszcze większą i trwalszą zmianę.
Tak, i co myślę, potwierdzają nasze też wnioski z jednego z ostatnich odcinków, pokazujące, że ten rok kobiet bardzo silny, jeżeli chodzi o muzykę dobrą. I właśnie gdzieś tam to jest ta pułapka związana z tym, że musimy powiedzieć, że to jest dobra muzyka, że ona nie jest w domyśle dobra muzyka kobiet, tylko musi podkreślić, że muzyka kobiet, ta dobra muzyka kobiet. Więc wydaje mi się, że to są też takie pułapki, które gdzieś tam wpadamy. I na koniec chciałabym ciebie zapytać, żeby zamknąć już tam naszą dyskusję, opowieść o Sinet. Czy twój obraz jej zmienił się po tej lekturze książki McCabe, czy nie?
Nie. Wydaje mi się, że tylko ja z trochę, wiesz, inną wiedzą siadałam do tej książki, więc ona nie wpłynęła za bardzo na mój odbiór Sinead O'Connor, która już przed lekturą reportażu Alison McCabe była dla mnie artystką ważną i wielką. Więc nie, ale na pewno spowodowała we mnie, ta książka sprowokowała we mnie parę refleksji na temat kondycji dziennikarstwa muzycznego, czasem pozytywnych, a czasem nie. Ale jeżeli mogę jakoś jeszcze dodać jedną rzecz o samej Sinead O'Connor na koniec, to chciałabym tylko powiedzieć, żebyśmy nie obrażali się albo nie jakoś nie ujmowali sobie, jeśli znamy Sinead O'Connor przede wszystkim z piosenki Nothing Compares to You, która nie jest jej piosenką, bo jest to piosenka Prince'a, którą ona sobie wzięła i wykonała. I to jest niemalże bezprecedensowy moment w historii muzyki rockowej, kiedy cover jest tak bardzo... Mm-hmm. Jest tak oryginalny i tak wyjątkowy, że w zasadzie ten numer stał się piosenką Sinead O'Connor. I wiesz, ona to też, to wykonanie się pojawiło relatywnie wcześnie w jej karierze, bo ona miała, to jest piosenka z drugiego albumu, miała na koncie tylko debiutancką płytę. Myślę, że gdyby zaczęła od tego coveru, to byłoby jeszcze gorzej, bo już zostałaby skreślona jako artystka, która robi sławę na cudzej kompozycji, a ona... nagrała ten numer relatywnie wcześnie, ale już miała jakiś dorobek dobrze przyjęty. Natomiast wciąż takie zarzuty, że tam, że wiesz, Sinead jest najbardziej znana z cudzej piosenki, to naprawdę można sobie włożyć gdzieś między bajki, ponieważ bardzo, bardzo rzadko, a wręcz prawie nigdy nie zdarza się, żeby wykonanie cudzego numeru nagranego wcześniej przez artystę, którego napisał, wnosiło tak dużo, było tak inne, było tak własne, tak oryginalne. Chyba drugim takim przypadkiem, który, wiesz, coveru, który się oderwał od oryginału i żył swoim życiem, jest, no jest tylko I Will Always Love You Whitney Houston.
Tak, zdecydowanie. No dobrze, no to bardzo Ci dziękuję za Twoje krytyczne odczytanie Alison McCabe i tego, dlaczego warto rozmawiać o Sinéad O'Connor. Bardzo się cieszę, że miałyśmy tej perspektywy osoby takiej jak ja, która wyszła jakby zupełnie inny, przyszła do tej książki zupełnie jakby innym stanem wiedzy i kogoś, kto jakby przychodził jakby z większym inwentarzem i jakby z takim poczuciem, że no to pokażcie mi tutaj trochę w jakim kontekście chcecie opowiedzieć o Sinéad, więc miałyśmy dwie zupełnie inne perspektywy i wydaje mi się, że to było ciekawe w naszej rozmowie.
A ciebie na przykład ta książka zachęciła, żeby słuchać muzyki Sinéad O'Connor?
Tak, że bardzo mnie to zachęciło, bo no tak jak ci, tak jak wspomniałam wcześniej, ja w ogóle nie miałam pojęcia, że ona tak potrafiła eksplorować muzykę i że miała tyle dobrych kawałków, już nie mówiąc o tych późniejszych takich eksperymentach, takich asłuchalnych, o których mówiłaś. Totalnie teraz jak sobie pomyślałam o tym, tej opowieści jako ofierze, to rzeczywiście po takiej dłuższej refleksji nad tą książką i rozmowie, to jakby to jest taki, wydaje mi się, coś, co niestety w tej książce się przebija, ale w takim moim pierwszym odbiorze to dla mnie ona była, że sobie pomyślałam, że wow, to była naprawdę niezłomna kobieta, która w ogóle bardzo dużo przeszła i w bardzo młodym wieku miała taką odwagę, na którą jakby nikt się nie zdobył dotychczas, mając nie wiadomo jak wielki status gwiazdy i dla mnie ta jej bezkompromisowość była w ogóle niesamowita i chciałam poznać jej twórczość i ja w ogóle wczoraj przepadłam w albumie Universal Mother i w ogóle słuchałam go cały wieczór, więc naprawdę dla mnie to w ogóle zupełnie inne oblicze Sinéad odkryło i wydaje mi się, że jakby jest taką zachętą do tego, żeby w ogóle też pogłębić refleksję na temat tego, w jakim kontekście w ogóle ta muzyka i wiele tych artystek funkcjonowało i jakby z czym się mierzyły i no o tym dziennikarstwie muzycznym to jest w ogóle totalnie inny kontekst związany z tym też właśnie o czym będzie można sobie przeczytać, jak powstawało MTV. To gdzieś tam się pojawia w jakichś biografiach różnych twórczyń czy twórców, ale wydaje mi się, że tutaj wybrzmiewa to tak bardzo w takim kontekście, że no jakby to trochę z tej perspektywy siedząc i czytając w 2024 roku myślisz sobie, że to nie było wcale tak dawno i to trochę było moje dzieciństwo, a jednak teraz jak sobie na to myślę, to myślę, że to był tak daleki i odległy świat, chociaż wcale nie był.
No ale to jest to super, że książka, bo mnie na przykład nie trzeba zachęcać do słuchania Sinéad O'Connor, ale jeżeli ta książka zachęci osoby nieznające jej twórczości do tego, żeby sobie posłuchać płyt, też wiesz, do takiego wniosku, że do tego wniosku o bezkompromisowości i niezłomności Sinéad O'Connor, no to spełnia swoją rolę.
Zdecydowanie tak, no i też może w taki łopatologiczny sposób, ale wydaje mi się, że takie też są potrzebne, pokazuje, że kontekst, i w którym piszemy i pozycja, z której piszemy są bardzo ważne i że obiektywizm w recenzjach i relacjonowaniu różnych rzeczy to jakby to raczej jest słabe podejście, jakby startując z takiej pozycji i twierdząc, że zna się tam obiektywną prawdę. Więc no, dla mnie takie uwagi zawsze gdzieś tam są bardzo cenne, bo przypominają nam o takich podstawach i o tej klątwie wiedzy, o której ciągle zapominamy. No dobrze, to ja Ci bardzo dziękuję, Angeliko, za kolejną świetną rozmowę, za Twój wkład i spojrzenie na Sinéad O'Connor i mam nadzieję, że Wy dzięki naszej rozmowie też sięgniecie po ten reportaż, ale przede wszystkim będziecie słuchać Sinéad i pochylicie się nad problematycznymi bohaterkami, bo wydaje mi się, że to jest też to, do czego chciałybyśmy Was zachęcić.
Że docenicie wielowymiarowość problematycznych bohaterek.
Dokładnie. Margaret Atwood tutaj bardzo się ucieszyła. Dzięki bardzo, Angeliko, i słyszymy się niedługo. Do zobaczenia.
Do usłyszenia, hej.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Hrobak i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.